Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, ta nowa formuła to tak sprzyja zainteresowaniu mistrzostwem, czy nie? Przyzwyczailiśmy się od lat, że mistrzostwa były albo w jednym kraju, albo sąsiadujące kraje organizowały, było widać kibiców na ulicach, była atmosfera. W Polsce, tak jak mówimy, no ludzie gdzieś tam wywieszali flagi na samochodach, tego dzisiaj nie ma. Dlaczego twoim zdaniem?
No dlaczego, to chyba wszyscy wiemy. No ewidentnie nie sprzyja to popularyzacji piłki. A tak to, co mówisz, no, tej atmosfery no nie czuć nawet teraz, prawda, na ulicach, gdzie już zawsze były jakieś te strefy kibica, ogródki, to wszystko żyło, nakręcało się, nawet zwykli ludzie gdzieś tam kibicowali reprezentacjom, które nawet mieszkały z innych krajów, tak, w danym mieście. No wiadomo, dlaczego tak się dzieje, no jest jak jest, no nic na to nie poradzimy.
Czyli pandemia, mówiąc krótko, jeśli chodzi o piłkę nożną, jak i cały sport, jak wizerunkowo dokuczyła.
Dokuczyła i to mocno. Widać było na tych dwóch ostatnich meczach reprezentacji, jak można było zagrać nawet z tą niewielką ilością kibiców, jak to fajnie się nakręcało, jak to w ogóle inaczej wszystko się odbywało.
I wiadomo, że jako były piłkarz, to na pewno łatwo tutaj określić, jak się gra w sparingu, kiedy nie ma kibiców i kiedy są. Różnica ogromna.
No tak, to w ogóle nie ma o czym mówić, tym bardziej, że mówię, jak przypomnimy sobie czasy Jagiellonii starsze, to bez tych kibiców teraz sobie wyobrazić, że byśmy grali bez tych ludzi, to w ogóle inny spektakl jest.
Jeśli chodzi o same Mistrzostwa Europy, wiadomo, że przygotowania były w czasie pandemicznym, ligi grały przy pustych trybunach, kontuzje, epidemia. Kto tak naprawdę jest faworytem i czy na tych faworytów w tym turnieju można liczyć?
Ja myślę, że to dokładnie, trochę to się wszystko wypaczyło niestety, na kogo liczyć. No każdy ma swojego faworyta. Ja tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, może nie będę tutaj jakimś, nie odkryję Ameryki, ja stawiam osobiście na Niemców. Natomiast przykład reprezentacji Hiszpanii, nie wiadomo jak ta pandemia pokrzyżuje plany trenerowi hiszpańskiemu, bo widać, co tam się w drużynie dzieje, a takie przypadki mogą jeszcze w trakcie turnieju przecież nastąpić, więc to...
Nigdy nic nie wiadomo,
więc naprawdę nawet przed decydującym jakimś meczem, nie daj Boże, coś się wydarzy i wszystko się przekręca w drugą stronę.
Grono faworytów, przynajmniej tych na papierze, jest spore. Belgia, Holandia,
jest,
Niemcy,
dokładnie,
Włochy,
jest parę zespołów.
Francja.
Portugalia też nie można zapominać. No jest tych zespołów. No i bardzo dobrze. No, będą, miejmy nadzieję, że mi wszystko będą ciekawe mistrzostwa.
Czarny koń jakiś, bo mówią, że
czarny
zawsze,
koń?
Zawsze gdzieś tam krąży w okolicy, ale nie zawsze zdąży przybyć.
Powiem szczerze, że aż takiego rozeznania teraz nie mam. Trudno powiedzieć. Nie widzę takiego, powiem szczerze.
No dobrze.
Myślę, że w gronie tych zespołów, które wymieniliśmy...
To i czarny koniec.
Tak, być może i czarny koniec znajdzie.
No dobrze. Reprezentacja Polski. Praktycznie rzecz biorąc, ten cały cykl rozgrywkowy przygotowań do Euro, to takie dosyć kontrowersyjne decyzje Polskiego Związku Piłki Nożnej. Najpierw nominacja Jerzego Brzęczka. Zaskoczenie, bo Jerzy Brzęczek no nie był to trener, który cudów dokonywał w naszej lidze. Potem Paulo Sosa, który w ostatniej chwili przyszedł. To dobrze wpływa na drużynę?
Czy dobrze? Na pewno stabilność jest ważna. No, co do, o ile moim zdaniem wybór, z całym szacunkiem dla Jurka Brzęczka, wybór jego na selekcjonera było dla mnie zaskoczeniem, myślę, że nie tylko dla mnie, o tyle jego zwolnienie było jeszcze większym zaskoczeniem. I jestem ostatni tutaj, żeby oceniać trenerów, natomiast, bo zawsze uważam, że dla każdego nowego trenera, tak samo jak dla zawodnika, trzeba dać czas. Natomiast no, Paulo Sousa stoi przed dużym wyzwaniem, bo naprawdę tego czasu miał niewiele i myślę, że... No nie wiemy za bardzo, na czym stoimy.
Nawet patrząc na reprezentacyjne standardy pracy, kiedy się spotykamy raz na jakiś czas, na kilka dni, to tego czasu tak naprawdę miał w ogóle. Co może zagrać reprezentacja Polski w tym turnieju?
A któż to wie?
Czyli to jest wróżka Pellegrini, ona będzie wiedzieć lepiej niż my wszyscy.
No to niestety tak to wygląda. Nie wiem, na ile celowe jest to mieszanie składem w tych ostatnich sparingach trenera. Myślę, że ma na to swój pomysł. Wierzę w to. No, ale myślę, że nadal jest bardzo dużo, za dużo niewiadomych na wielu pozycjach.
Czyli to mieszanie składem, ten cały kamuflaż to jest po to, obstawiamy, jak tutaj we trójkę siedzimy w studiu, żeby ukryć swoją siłę, czy ukryć swoją słabość?
No właśnie, nie wiem, czy to jest ukrywanie czegokolwiek, czy po prostu ciągłe poszukiwanie tych ludzi na kilku pozycjach, bo wiadomo, że na przykład na dzień dzisiejszy no to nie wiem, kto będzie grał na lewej obronie, na prawej obronie, nie wiem, kto będzie grał, bo obstawiam, że Krychowiak jest jednak pewniakiem, kto będzie grał u boku Krychowiaka, kto będzie grał na skrzydłach, jeżeli się zdecyduje, tak jak zapowiadał, granie na dwójkę napastników, to kto dołączy do Lewandowskiego.
Dużo same znaki niewiadomych. Zapytania. Polska wyjdzie z grupy?
Jestem umiarkowanym optymistą. Myślę, że wyjdzie.
Nie bez kłopotów, ale wyjdzie.
Tak.
Są jeszcze takie jagiellońskie akcenty. Mogło być ich zdecydowanie więcej. Przemysław Frankowski, były piłkarz Jagiellonii, i Karol Świderski. Franek chyba ma szansę na to, żeby troszeczkę szerzej na tych mistrzostwach zaistnieć, a Karol...
No właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, że... Znaczy może zacznę od Przemka, bo tutaj o dziwo, bo on na pierwsze zgrupowanie nie mógł przyjechać, gdzie też dostał powołanie. Teraz przyjechał i o dziwo w dwóch meczach wyszedł w pierwszej jedenastce i tutaj może być takim czarnym koniem i być może...
A to czyli on jest czarnym koniem?
W naszej drużynie. Natomiast do Karola, to co przed chwilą powiedziałem, że jeżeli trener się zdecyduje na grę dwoma napastnikami, no to myślę, że trzeba wybierać między Świderskim a Świerczokiem. Ja bym postawił na Karola.
No, dwóch Jagiellończyków brak. Moim zdaniem, gdyby byli w zdrowiu i w pełnej formie, to byłoby duże osłabienie. Kamil Grosicki i Jacek Góralski. Co do Grosika, były spore kontrowersje, bo mimo, że nie grał zbyt często, ale to nieobliczalny zawodnik.
Tak, i takich nam brak. Ja jak tylko się dowiedziałem, że Grosik nie jedzie, to no, po prostu ja byłem zwolennikiem jego w tej kadrze. Nawet, tak jak powiedziałeś, że mówi się, że tyle czasu nie grał, ale myślę, że zawodnik, który jest w treningu, obojętnie jakim, to na te pół godziny, 45 minut musi mieć zdrowie, a to, co ma Grosik, to wszyscy znamy go właśnie z tego, że jest nieobliczalny i że może w trudnym momencie wejść i zmienić coś w tej grze.
No, na koniec gramy ze Słowaniem, ale na koniec pytanie, jakie typowanie w wyniku meczu? Remis, zwycięstwo, porażka?
No, wiemy, jak ważny to jest mecz. Tutaj oprócz zwycięstwa no, nic się nie liczy. Myślę, że zwycięstwo. Skromne 2-1.
Oby tak się stało. Dariusz Bajer, były piłkarz Jagiellonii, Lecha Poznań, Legii Warszawa, US Orlean
i tak dalej.
Dziękuję bardzo. Był naszym gościem.